Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Mówił do nas błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II. Kiedy wędruję poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od białostockiej aż do zamojskiej i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku, a wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niechaj to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za nasz kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. A teraz jak wygląda sytuacja? Niewiele przykładów. Pisze pan Jarosław Tarkowski w Przyrodzie Polskiej. Skorzystałem tej zimy z zaproszenia znajomego, który kilka lat temu osiedlił się 45 kilometrów poza Warszawą, w pięknej okolicy, gdzie to i kolorowe łąki w lecie i rozmaite laski sosnowe z kępami malowniczych brzóz i koloniami dębów, a także wspaniałe olsy, porastające gęstwiną torfowe łąki przyległe do rozlewisk malowniczej rzeki. W wiekowych brzozach, dębach, wierzbach i topolach gnieździły się rzadko widywane ptaki, dudki, dzięcioły, a w koronach miało swoje gniazda mnóstwo innych. W sumie te malownicze tereny zamieszkiwało około 80 gatunków ptaków, między innymi żurawie, łabędzie nieme, dziesiątki łysek, krzyżówek. W zaroślach buszowały sarny, lisy, zające, piżmaki, trafiały się czasem dziki. Tak było jeszcze 3 lata temu, kiedy byłem tu po raz pierwszy. Było to w lecie. Dziś z przerażeniem odkryłem dewastację istniejącej tu przyrody na niespotykaną dotychczas skalę. Przez kilka dni pobytu nie było dnia, żeby nie było słychać odgłosów siekiery i pił spalinowych. Wycina się 100-letnie brzozy, stare graby, wierzby, topole, nie mówiąc już o olchach, które wycinane są po kolei i to zarówno na prywatnych działkach, jak i będących własnością gminy, czy też polskich kolei państwowych. W pobliżu przebiega ruchliwa trasa kolejowa, a pasy ziemi oddalone od torów, porośnięty drzewami i krzewami, był nie tylko skuteczną ochroną szlaku przed zaspami, ale też siedliskiem ptactwa i drobnej zwierzyny. Okoliczne wsie korzystają z gazu, ale taniej jest palić drewnem w kuchni czy kominku, nawet jeśli rosło ono 100 lat i dawało schronienie rodzinie dudków i wiewiórek. Rozmiary spustoszeń postanowiłem utrwalić. Niech chociaż ten ślad ludzkiej głupoty zostanie, bo latem nie będzie po co przyjeżdżać. Obrazu zniszczeń dopełniają stosy śmieci bezkarnie wywożonych do lasu, resztki niedojedzonych saren upolowanych przez wałęsające się wiejskie psy, no i sidła zastawione w miejscach, gdzie jeszcze jakieś zwierzę chce przetrwać. Niestety dowiaduje się, że jest to obraz bardzo typowy. Tak po prostu jest prawie wszędzie w naszym kraju. W XIX wieku pisał Józef Ignacy Kraszewski. Na ładzie i porządku zbywało nam zawsze. Małośmy się ich nauczyli smutnym doświadczeniem. Jednostki butne gotowe były prowadzić choćby na niebezpieczeństwo. Fantazje osobiste narastały w nas do potwornych rozmiarów. Z nimi rosło warcholstwo, ambitne liberum veto. Wpiło się w życie i obyczaje. Rugować je nam i wytępić należy. Niech każdy członek społeczności umie się poddać dla dobra ogółu, woli ogółu. A oto korespondencja z Zakopanego pana Walentego Obrochty Bartusia. Pisze on tak. Wiedza ekologiczna jest na bardzo niskim poziomie w całym naszym społeczeństwie, a nie tylko na wsi. Zakopane jest niewielkim, ale miastem, lecz turyści przyjeżdżający do nas z miast i miasteczek polskich traktują je jak kontener na odpady. Uważają, że odpady można wymieść z samochodu bezpośrednio na drogę, samochodem wjechać na trawnik, butle plastikowe po wypitych płynach zamiast włożyć do plecaka i przynieść z wycieczki do miejsca zakwaterowania, można wyrzucić obok szlaku turystycznego w górach, a nawet w jaskiniach, do Morskiego Oka i Potoków Górskich. To prawda, że my z turystów żyjemy, ale byłoby nam miło, gdybyśmy widzieli, że piękno przyrody tatrzańskiej i skaliste góry uduchawiają człowieka, mają dodatni wpływ na jego życie codzienne, na pracę, a także poprawiają stosunek do środowiska naturalnego, w tym i do drugiego człowieka. I pisze on dalej, że edukację ekologiczną powinno się rozpocząć nie tylko od pracowników urzędów gmin, lecz należałoby również objąć nią parlamentarzystów, pracowników ministerstw, województw i wszystkich bez wyjątku. Oglądałem w całości jedną z dyskusji w Sejmie poświęconą ochronie środowiska. Tylko dwóch przemawiających znało bez zarzutu zagadnienie, a był to przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz poseł, który referował budowę autostrad na terenie naszego kraju. Reszta mówców ślizgała się po temacie. To nie jest moja złośliwość, to są fakty, które należy przyjąć do wiadomości i bez jakichkolwiek uprzedzeń przedyskutować je i w końcu odpowiedzieć na pytanie, co dalej. A teraz mój skromny komentarz. Poprawa stanu środowiska, a przede wszystkim troski o nie, wiąże się ze zmianą hierarchii i kryteriów wartości, w jakich żyje i wychowuje się społeczeństwo. Aktualna hierarchia wartości ukształtowana została przez między innymi ideologię industrializacji i migracji mas chłopskich do miast. Ideologia ta zakładała. Komunistyczna ideologia zakładała, że technika i towary przemysłowe są czymś cenniejszym niż dzieło natury, dzieło Boga. A życie w mieście i mieszkanie w bloku jest lepsze niż na wsi. Ma się wrażenie, że był to celowo wywołany zamęt poznawczy, znoszący zależności adaptacyjne, wiążące w świetle antropologii ekologicznej kulturę z ekosystemem, czy inaczej mówiąc biotopem, a więc podłożem fizycznym i biocenozą, to jest fauną i florą. Dlatego też tylko zmiana systemu wartości i wzorów sukcesu, stylu życia i wzorów konsumpcji, a więc odrzucenie obfitości, orientacja na duchowe doskonalenie się i wrażliwość ekologiczną, w ten sposób można zapobiec katastrofie ekologicznej i społecznemu chaosowi. Odnowienie wspólnego dla wszystkich obszaru świadomości może zapobiec rozwojowi kryzysowej sytuacji po rozkładzie formacji tworzonej przez historyzm marksistowski, który spowodował zerwanie ciągłości rozwoju, duchowych i moralnych jakości, a więc obyczajów, wierzeń, praw i instytucji społecznych, stanowiących między innymi o tożsamości człowieka. Słuszna w całej pełni jest uwaga profesor Ireny Sławińskiej, która pisała: wielka przed nami praca, by przywrócić wywróconą w PRL-u do góry nogami hierarchię wartości. Wielkie zadanie wykorzenienia wielu stereotypów myślowych. Powiedzie się to tylko wtedy, gdy się wytrwale za to zabierzemy. Trzeba to realizować w wielu dziedzinach. Wolność bowiem, czy nauka, to są wielkie dary, ale to dary bardzo zobowiązujące. Taki jest warunek istnienia narodu, jako pewnej istności intelektualnej i duchowej. Praca ta jest jedyną dla nas szansą, gdyż nasze życie jest okaleczone agresją ideologii narzuconych przemocą, utratą wartości i prawdy, co w konsekwencji oznacza apatię, jałowość, utratę nadziei, siły i wiary. Potrzeba więzi między życiem a poszanowaniem podstawowych wartości i ideałów spajających ludzi i wprowadzających porządek decydujący o wspólnocie celów i przeznaczeniu. Upadek cywilizacji greckiej i rzymskiej, jak to zauważa Sowi we wstępie do książki Dumonta Pour la liberté familiale, nastąpił na skutek załamania się wartości egzystencjalnych i witalnych, na skutek słabości wynikającej ze zmanierowania, co odbiło się szczególnie na ewolucji demograficznej. Według Sowi Zachód jest dzisiaj bardziej zagrożony tego typu implozją niż czynnikami zewnętrznymi. Historia naszego kraju przypomina zdolność Polaków do tworzenia instytucji i szkół, które w warunkach kryzysowych, czy też w okresach przemiany zapewniały trwanie i zapewniały rozwój. Wiele mamy do zrobienia, by wprowadzić ład, sprawiedliwość, harmonię, także w zakresie zniszczonych relacji między człowiekiem i przyrodą i by powstrzymać zagrożenia przez nauczanie ludzi nowego myślenia i wrażliwej odpowiedzialności za kraj, za świat, za bliźnich. Dla przykładu, po odzyskaniu niepodległości, po 123 latach niewoli, Polacy potrafili zorganizować w swoim kraju, pomimo kolosalnych trudności, administrację i pokonać niezliczone komplikacje. W krótkim okresie kraj był zdolny do podjęcia walki w obronie swojej niepodległości. Ówcześni Polacy dobro ojczyzny cenili najwyżej i dobrze służyli sprawie. Pisano wtedy: piękny czas był na on czas. Uchwalono prawo scalające trzy systemy prawne, a ustawa z 1923 roku mówiła o nauczycielach jako pełniących najważniejszy i najlepiej płatny zawód w służbie Rzeczpospolitej Polskiej. A obecnie tak zwana transformacja, będąca w istocie rzeczy powrotem do kapitalizmu oligarchicznego, nie powstrzymała w wystarczającym stopniu katastrofy gospodarczej, zdrowotnej, ekologicznej, moralnej i kulturalnej. Co więcej, złowrogi chaos zapanował po 1989 roku wskutek liberalno-indywidualistycznych wartości i postaw. Ignorancja i ekonomizm myślenia, tolerancja wobec łamania zasad porządku, współżycia społecznego, korupcji i nadużyć, marginalizowanie edukacji i kultury, tych najcenniejszych wartości i oręży w kształtowaniu mentalności i zabezpieczających nasze trwanie oraz kształtujących dobro publiczne. Wszystko to spowodowało rozprzężenie dyscypliny i dezorganizację życia w kraju. Potrzebne jest tworzenie proedukacyjnego i prokulturowego lobby, oddziaływującego na sferę psychosocjokulturową i wpływającego na rozwój intelektualny i moralny ludzi. Warunkiem odpowiedzialności za świat jest hart ducha, a więc siła moralna, moc wewnętrzna, ład i dyscyplina jako sposób ludzkiej egzystencji. Ekologia ludzka oznacza bowiem ochronę moralnych warunków rozwoju człowieka, a podstawową jej komórką jest rodzina. W niej, w tej szkole kultury kształtuje się wrażliwość, otwartość i chłonność. Umacnia się, rozwija i pielęgnowana jest odpowiedzialność, poczucie służby i ofiarność jako istota procesu wychowawczego. Rodzina w warunkach tak zwanego nowoczesnego społeczeństwa i jego technologicznych możliwości, tłumiącego i marginalizującego etyczne relacje, a także sumienie, a więc wewnętrzny głos moralny, traktowany przez nie jako pogłos nakazu prawa, jest tą wspólnotą, mikrokontekstem, w którym możliwe jest podtrzymywanie sumienia i uwewnętrznianie nakazów i zakazów moralnych dzięki bliskości moralnej jej członków. Dalszym warunkiem przezwyciężenia kryzysu obok zmian ustrojowych jest rekonstrukcja wspólnej filozofii wartości, bowiem społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą, ale nie jest ona bynajmniej jedynym czynnikiem dobrobytu. Mentalność, a więc rozum i zasady, którymi ludzie się kierują, religia, wartości jako standardy regulacji, doświadczenie historyczne, etos pracy, solidarność społeczna, stanowią szereg czynników, które trudno dokładnie zmierzyć, a które decydują o osiągnięciu sukcesu. Pod wpływem oświaty, religii i zdobytego doświadczenia ludzie są zdolni sobą rządzić, zachowując samodyscyplinę, trzeźwe myślenie i tworząc efektywny samorząd jako środek na alienację państwa. Na zakończenie dramatyczny głos profesora Wacława Wilczyńskiego, znanego ekonomisty. Z jego artykułu Czyste sumienie. Cytuję. Czas najwyższy skończyć z bezkarnością ekonomiczną, z niedopuszczalną tolerancją wobec tych wszystkich, którzy wolność gospodarczą pojmują jako wolność od obowiązków, od prawa i praworządności. W naszym kraju ciągle jeszcze nie wypada egzekwować najbardziej elementarnych zasad porządku i współżycia społecznego. Nie tylko nie wypada ostro karać, ale nawet zwracać uwagi na konieczność przestrzegania porządku. Metro, autobusy, tramwaje i drogi w wielu krajach Europy pełne są napisów wzywających do ustępowania miejsca starszym, do pomocy upośledzonym, do zachowania czystości, do rozważnego prowadzenia pojazdów. Ale to nie u nas. U nas lepiej się żyje dłużnikowi niż wierzycielowi, nieuczciwemu kombinatorowi niż uczciwemu i solidnemu kontrahentowi, chamowi niż człowiekowi kulturalnemu, cynikowi pozbawionemu hamulców moralnych niż obywatelowi mającemu poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Zachłyśnięcie się wolnością po roku 1989 nie spowodowało odwrócenia trendu i powrotu do przestrzegania norm. Mało kto potrafił wtedy pełnym głosem wyraźnie powiedzieć stop, powiedzieć, że państwo to nasze wspólne dobro i że nie wolno go oszukiwać, że w naszym wspólnym interesie leży jego umacnianie, a nie demontaż. Ciągle zdarzają się wypowiedzi uzależniające konieczność przestrzegania prawa od tego, czy rząd się podoba, czy nie. Jak dalece sami na co dzień nie dbamy o porządek, widać po zaśmieconych miastach, lasach i plażach. Thank you. Na koniec, w związku z masowym ogławianiem drzew w Polsce, po drodze tutaj do studia także widziałem taką wycinkę, przeczytam wiersz pana Jana Zenona Tomczaka, pseudonim Tomian, malarza, grafika, rysownika i poety, zatytułowany Drzewo. Bryła ogromna, barw pełna, kalejdoskop światła i cieni. Cień padł nagle. Drzewo runęło piorunem strzaskane, błyskawicą uderzyło. Leży w milczeniu śmiertelnym majestatem, zmienia barwę. Deszcz nie zrasza skrzydeł błyszczących w słonecznych kąpielach. Życiodajne soki zastygły w lodowatym mroku. Słońce zgasło. Wisi czernią nad ołowianym horyzontem. Ziemię pokryła szara, mglista pajęczyna. Śpiew ptaków ucichł, uleciał ciszą w obłoki i milczy płaczem. Dziękujemy autorowi za ten piękny, ekologiczny wiersz. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Do usłyszenia.